A teraz już przejdźmy do pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 21. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 21. W ubiegły wtorek analizowaliśmy rozdział 20. I pamiętacie, mówiliśmy o tych wszystkich doświadczeniach, jakie miał Abraham z Abimelechem. Opowiadaliśmy sobie o tych wszystkich jego doświadczeniach. A teraz chcemy zastanowić się, pochylić się nad rozdziałem 21. I jeśli macie Biblię i macie ten rozdział przed sobą otwarty, to ten rozdział 21 można podzielić jak gdyby na cztery główne tematy. Pierwszy temat, tak bardzo krótki, to informacja o narodzeniu się Izaaka. Jest to fragment od 1 do 7 wiersza. Drugi temat, który tu się pojawia, to powtórny albo po raz drugi konflikt w domu Abrahama. Problem, konflikt w domu Abrahama. I ten konflikt, ten problem jest opisany w wierszach od 8 do 13. Potem jest opis, trzeci temat, wypędzenie Hagar, a więc wyrzucenie Hagar z domu Abrahama. I jest to fragment od 14 do 21 wiersza i dość długi fragment, bo od 22 do 34 wiersza to rozjem, to pojednanie między Abrahamem i Abimelechem. A więc po raz drugi pojawia się ten człowiek, król Geraru, Abimelech. I zawierana jest między nim a Abrahamem, zawierane jest przymierze, zawierane jest porozumienie, rozjem. I te cztery tematy chcemy w takiej właśnie kolejności dzisiaj również omówić. A więc najpierw rozpoczniemy od opisu narodzenia Izaaka. I przeczytajmy fragment od 1 do 7 wiersza. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izak. Wtedy Sara rzekła: Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto to usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I rzekła: Któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna. Przyjrzyjmy się temu tekstowi. Wiele, wiele lat wcześniej, jeszcze wtedy, gdy Abraham wychodził z Haranu, o tym mówiliśmy, jeszcze wtedy, gdy mówiliśmy o rozdziale 11 i 12, Bóg już obiecał Abrahamowi, że da mu potomka, że rozmnoży jego nasienie najpierw jak gwiazdy, jak piasek morski, że będzie to nasienie niepoliczalne. Ale zwróćcie uwagę, od tamtego czasu minęło 25 lat i nic się nie działo. I nic się nie działo, nic się nie wydarzało. Przypuszczam, że gdy Abraham usłyszał, że twoje nasienie zostanie rozmnożone, oczekiwał, że to się stanie za 9 miesięcy. Ale to się nie stało za 9 miesięcy. Ani za rok, ani za 2 lata. 25 lat minęło od czasu, gdy po raz pierwszy Abraham usłyszał, że będzie miał potomka i że to potomstwo się rozmnoży. rozmnoży. Pamiętacie, że nawet Sara podsunęła mu myśl, aby przyspieszył, pomógł Bogu, aby pomógł Bogu w zrealizowaniu jego obietnicy, jego zamiaru. Ale no, niezbyt to była pomyśl, niezbyt to była mądra, niezbyt to była logiczna podpowiedź. No, w każdym razie stało się, o tym mówiliśmy. Abraham i jego żona coraz bardziej posuwali się w latach albo starzeli się, a obietnica ciągle pozostawała niewypełniona. Ciągle pozostawała niewypełniona. No, jeśli się mylę, to niech mi Bóg wybaczy i wy mi wybaczcie. Jeśli by komuś z was przyszło się modlić o coś 25 lat, oczekiwać na coś 25 lat, starczyłoby wam jeszcze siły? Starczyłoby wam jeszcze wiary? Starczyłoby jeszcze nadziei? Może niektórym tak. Ale jestem przekonany, że znaleźliby się i tacy ludzie, którzy po 25 latach po prostu już opadliby na siłach wiary, a więc jak gdyby zrezygnowaliby, opadłyby im ręce i być może szukaliby nawet wytłumaczenia, a może to nie jest wolą Bożą, a może Bóg tego nie chce, a może powinienem się czymś innym raczej zainteresować, a nie ciągle się modlić o to, a nie ciągle czekać. No więc nie dziwmy się, że i Abrahama mogły nawiedzać tego rodzaju wątpliwości. A że go nawiedzały, to nie ulega wątpliwości. Bo posłuchajcie, w rozdziale 18, o czym już mówiliśmy, w rozdziale 18, w wierszu 10, gdy Bóg powtórzył tę obietnicę, że będzie miał potomka, to wiecie, co zrobił Abraham? Abraham i Sara, o czym jest powiedziane w wierszu 10 i także w wierszu 12, oboje się z tego roześmiali. I Abraham się roześmiał, i Sara się roześmiała. No Panie, my już to raz słyszeliśmy. No i lata mijają, my się starzejemy i nic się nie dzieje. My już to słyszeliśmy, Panie. Tym bardziej, że w wierszu 12 jest powiedziane, że Sara znalazła się już w takim wieku, że ustały możliwości rozrodcze, że już praktycznie straciła możliwość poczęcia i urodzenia. Jest tu powiedziane, że ona już jak gdyby no, i siebie uważała za niezdolną do wydania potomstwa, i także Abrahama uważała, że już jest za stary, i roześmiała się z tego Sara. A więc popatrzcie, stracili już zupełnie nadzieję, że będą mogli jeszcze mieć potomka. Tymczasem niespodziewanie w rozdziale 21 przychodzi znowu Pan, czy powiedzmy obietnica jak gdyby się wypełnia. Wtedy, kiedy oni stracili już zupełnie nadzieję. Stracił już nadzieję stary Abraham i straciła nadzieję już podstarzała Sara. Tymczasem obietnica zaczyna się wypełniać. Zastanówmy się, dlaczego Bóg czekał, aż zobaczą, aż dojdą do wniosku, że po ludzku rzecz biorąc nic tu już nie jest możliwe. No bo ona już nie mogła począć. To znaczy nie mogła już. On także. Dlaczego akurat Bóg w tym momencie wkracza na arenę? Dlaczego nie wcześniej, kiedy jeszcze i ona mogła, i on mógł? Dlaczego nie wcześniej? Bo widzicie, gdy o tym mówię, przypomina mi się pewne wydarzenie z Nowego Testamentu. A w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana w 11 rozdziale jest mowa o domu w Betanii. A w tym domu w Betanii mieszkała Marta, mieszkała Maria i mieszkał ich brat Łazarz. I pamiętacie, Biblia powiada, że Pan Jezus miłował Martę, Marię i Łazarza. I oto wydarzyło się, po naszemu mówiąc, nieszczęście, bo Łazarz zachorował. Nic więc dziwnego, że Marta i Maria posłały wieść do Pana Jezusa: słuchaj, ten, którego miłujesz, zachorował. Ten, którego miłujesz, zachorował. I odnosi się wrażenie, że na Jezusie ta wiadomość nie zrobiła jak gdyby żadnego wrażenia. Tam, gdzie był, tam pozostał. Tam, gdzie był, tam pozostał jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. A więc jak gdyby ta wiadomość na nim nie zrobiła żadnego wrażenia. A potem dociera do niego wiadomość, że Łazarz nie tylko zachorował, ale umarł. A Łazarz umarł. I wtedy Jezus mówi do uczniów swoich: no teraz idziemy. Chciałoby się powiedzieć, skoro Łazarz umarł, to teraz idziemy. Idziemy do Betanii. I chciałoby się znowu zapytać, dlaczego Jezus nie poszedł wtedy, kiedy Łazarz jeszcze żył, aby go podnieść z łoża choroby, ale postanowił pójść dopiero wtedy, kiedy po ludzku rzecz biorąc wszystka, cała nadzieja już się skończyła. No bo wiadomo, umarł. W grobie już leży, owinięty bandażami. Nie ma już nadziei. A więc dlaczego Jezus teraz dopiero postanowił iść? No, w tym był Boży cel. To nie był przypadek, ani to nie była opieszałość Pana Jezusa. W tym był Boży cel. Bo gdyby był Jezus poszedł wcześniej, zanim Łazarz umarł, gdy jeszcze żył, i gdyby go uzdrowił, no to ludzie by powiedzieli, no jeden z wielu cudów uzdrowienia, których myśmy już widzieli dziesiątki, setki, a może nawet więcej. Bo przecież ślepych uzdrawiał, bo przecież chromych uzdrawiał, bo przecież trędo, a więc przyzwyczaili się już niejako do tego, że Jezus uzdrawiał, i to nie zrobiłoby na nich, jak przypuszczam, większego wrażenia. Jezus poczekał, aż wszelka nadzieja, zarówno u Marty, jak i u Marii, jak i u tych wszystkich, którzy miłowali Łazarza i którzy go oglądali na co dzień, wszelka nadzieja wraz z Łazarzem umrze. I wtedy poszedł. I wtedy z martwych wzbudził Łazarza. A więc dokonał coś, co wychodziło poza wszelkie możliwości człowieka. I pamiętacie, z czym się kończy ten rozdział? Że ludzie, kiedy ten cud zauważyli, Biblia powiada, że w niego wtedy uwierzyło wielu. Nie czytamy, aby wielu uwierzyło w niego, gdy uzdrowił ślepego Bartymeusza, choć to był cud, oczywiście. Nie czytamy, żeby uwierzyło w niego wielu wtedy, kiedy uzdrowił paralityka, ale tu jest podkreślone: i uwierzyło w niego wielu. Bo ludzie doszli do przekonania. Nie, to już wykracza poza ludzkie możliwości. A więc ten, kto tego dokonał, jest rzeczywiście Bożym Synem. I widzicie, jeszcze raz podkreślam, czasem Bóg doprowadza i w naszym życiu do takiej sytuacji, kiedy siadamy i mówimy: Panie, kapituluję, ja tu już nic nie mogę. Ja jestem już bezradny, bezsilny, naprawdę brak mi już mądrości, brak mi czego, jakiejkolwiek koncepcji, żeby to rozwiązać. Panie. A więc wtedy, bardzo często, wtedy dopiero Bóg wkracza na arenę. Bóg wychodzi, jak gdyby. Bo gdyby przyszedł wcześniej, to prawdopodobnie przypisywalibyśmy sobie jakąś zasługę za to, co się stało, z tego powodu, co się stało. Podobnie było i tutaj. Gdyby Sara poczęła wtedy, kiedy jeszcze mogła rodzić, to i ona, i ludzie, którzy ją otaczali, mogli pomyśleć, no naturalna rzecz, mężczyzna, kobieta, mąż i żona, no cóż w tym nadzwyczajnego, że poczęła i porodziła, że w sędziwości, no to się też przecież zdarza. A więc traktowaliby to jako coś naturalnego, jako coś normalnego. Dlatego Bóg czekał do takiego momentu, kiedy on i ona zrozumieją, że to wykracza poza ich możliwości. I wtedy pojawia się Bóg. Rzeczą ciekawą jest zauważyć, co mówi Nowy Testament na ten temat. W liście do Hebrajczyków, W 11 rozdziale, w 11 wierszu jest tak napisane: przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia. I to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. A więc przez wiarę zaufała w tego, który dał obietnicę. I chciałbym tu jeszcze jedną rzecz zauważyć. Że jeśli nawet wierzymy, a Sara wierzyła od samego początku temu, który dał obietnicę, ale po otrzymaniu obietnicy, a do zrealizowania się tej obietnicy, do wypełnienia się tej obietnicy, były chwile wzniosłe, kiedy potrafiła wierzyć, ale problem z Hagar dowodzi, że były ich dołki, że i były chwile zwątpienia, prawda? No bo gdyby wierzyła tak w 100% do końca, bez wątpliwości, to by nigdy nie dopuściła Abrahama do Hagar, albo Hagar do Abrahama. Nigdy by na taki pomysł nie wpadła. Powiedziałaby: Bóg obiecał i absolutnie tak będzie. Ale okazuje się, że między tym, co Bóg powiedział już na samym początku, a zrealizowaniem się obietnicy, a urodzeniem się Izaaka, były różne chwile w życiu i Abrahama, i Sary. W związku z tym chciałbym powiedzieć tak oto. Nie myślmy, że wiara to coś takiego, co nigdy nawet na przez chwilę nie zwątpi. Że wiara to coś takiego, co nigdy nie będzie doświadczane. Albo że mając wiarę, nigdy się nie zachwiejemy. Nigdy się nie pojawi najmniejsza nawet wątpliwość. Będziesz przeżywał szok, stres, przygnębienie, kiedy tak będziesz myślał. Jeśli będziesz myślał, że mając wiarę, nigdy nie pojawi się w twoim umyśle, w twojej duszy wątpliwość, to wkrótce się przekonasz i będziesz sobie, i dasz się przekonać, dasz się oskarżyć diabłu, że nie masz wiary, bo w pewnym momencie zachwiałeś się, zwątpiłeś. Tak nie jest. Tak nie jest. Tak powiada apostoł Piotr, że nasza wiara ma być doświadczona. Tak jak złoto w ogniu jest doświadczane, tak nasza wiara była doświadczana. I przychodzą takie chwile, o coś się modlimy, na coś oczekujemy, na tego Izaaka, dziecko obietnicy, oczekujemy, modlimy się, lata mijają, albo dni mijają, miesiące mijają, a to nie następuje. No to co? No to wtedy najlepiej się jest wycofać. To znaczy przychodzi taka pokusa: wycofaj się, zostaw to, bo to się nie stanie. I wtedy trzeba znaleźć sobie dość siły i prosić Pana, żeby dał siłę przezwyciężyć i dalej wierzyć. Czy się rozumiemy? Tak było w życiu Abrahama, tak było w życiu Sary. A więc nigdy nie wolno rezygnować, choć nasza wiara może mieć takie oto amplitudy, takie oto falowanie. Raz na górze, ale potem czasem ludzie nam w tym mogą pomóc. Czasem ludzie nawet w tym pomagają: no przestań się już modlić o to swoje dziecko, bo nas to już nie jest ciekawe. No ktoś by mógł powiedzieć: no przestańcie się już modlić o tego Czesława Staszka, bo to już nie ciekawe. Modlimy się i modlimy. Nie. Modlimy się tak, dopóki się Izaak nie urodzi. A więc dopóki się Izaak nie urodzi, naszą powinnością jest trwać na posterunku wiary, modlić się. A że przychodzą też takie chwile różne, no to jest chyba wkalkulowane, bo wiara, powiada Piotr, musi przejść przez, jak złoto przez piec oczyszczenia, poprzez piec doświadczenia. Ale w każdym razie to, co Bóg obiecał, to się też i wykonało. Zgadza się? Wiecie, co mnie tak myślałem dzisiaj, przygotowując sobie ten wykład? Zastanawiałem się, dlaczego dlaczego tak się stało, że od momentu, kiedy Bóg powiedział Sarze, za rok tu przyjdę, będziesz mieć potomstwo. Która kobieta rok była brzemienna? No, kto z was rodzi? Siostry, która z was rodziła? Najdłużej trwało to 9, no tam parę dni mogło się przeciągnąć. Ale nie rok. A Sarze było powiedziane, że za rok. A więc dzisiaj poczęła, kiedy Bóg jak gdyby włożył w niej łono nasienie wiary, a za rok dopiero urodziła. No, to znaczy, może trochę to było inaczej, ale za rok dopiero. Zastanawiałem się, dlaczego to trwało u Sary rok, a nie 9 miesięcy. Ja myślę, że czasem była tak, że Bóg jest gotów dać w tym momencie, kiedy obiecuje. Ale bardzo często jest problem z naszym przyjęciem. To nie zawsze jest tak, że to, co Bóg nam obiecuje, my jesteśmy gotowi przyjąć. Nie zawsze jesteśmy przygotowani na to, aby przyjąć to, co Bóg nam obiecuje. Czasem więc musi minąć jakiś czas, aby Bóg nas do przyjęcia, ziszczenia się obietnicy przygotował. Przypuszczam, że Sarze wzięło to 3 miesiące, żeby w jej umyśle się wszystko przezmieniło, że ona jeszcze będzie matką, że jeszcze będzie pieścić swoje niemowlę. No, to się w niej musiało najpierw wszystko pozmieniać. Bóg ją musiał przemienić. Bóg ją musiał przygotować do nowej sytuacji, że będzie matką. I prawdopodobnie zajęło to 3 miesiące. A po 3 miesiącach stwierdziła, że jest brzemienna. I po 9 miesiącach potem urodziła. I dlatego to trwało nie 9 miesięcy, ale trwało to cały rok. Wy, którzy macie tylko jedno tłumaczenie Biblii, a więc to nasze tłumaczenie Biblii, możecie tu w tym momencie mieć problem, dlatego że nasze to tłumaczenie no tak trochę negatywnie mówi o Sarze i rzeczywiście negatywnie jest to przetłumaczone, bo w wierszu szóstym, kiedy w piątym wierszu Izak się urodził, jak pamiętacie? Urodził się Izak, to w wierszu szóstym jest powiedziane, że Sara podeszła do tego bez entuzjazmu, prawda? Zamiast podskoczyć, powiedzieć, o, chwała Ci Boże, wreszcie po tylu latach to się stało. Co Sara powiedziała? No tak, teraz się będą ze mnie śmiać. Na pośmiewisko mnie Bóg wystawił. No widzicie, jak jest człowiek. Jeśli to tłumaczenie jest prawidłowe, jeśli to tłumaczenie jest dosłowne, widzicie, jak to czasem bywa? Chce człowiek czegoś, oczekuje na coś, a jak się to wypełni, no to chciałoby się nawet powiedzieć, Boże, mam pretensje do Ciebie, że to się wypełniło. A więc ona mogła nawet Boga, tutaj mieć do Boga pretensje, no ona pośmiewisko mnie wystawiłeś. No widzicie, dlatego inne tłumaczenia trochę to inaczej oddają, sprytniej, zgrabniej to oddają. Ja przyznam szczerze, że nie wiem, które jest prawidłowe, ale inne tłumaczenia oddają to tak. Bóg dał mi powód do śmiechu, do radości. Każdy, kto o tym usłyszy, no tu można dodać, że powiłam syna, śmiać się, radować się będzie razem ze mną. To takie trochę bardziej optymistyczne tłumaczenie, prawda? A nie takie, no Boże, no coś Ty to zrobił na starość. No śmiać się wszyscy ze mnie będą. Nie, tu Sara chciała raczej powiedzieć, no tak, teraz mam powód do radości, do śmiechu, dlatego nadali swojemu synowi imię Izak. A słowo Izak oznacza śmiech, radość, śmiech. A więc nie narzekanie, że oto Bóg ziścił swoją obietnicę, dał jej syna, ale raczej to tłumaczenie inne powiada, że Sarę to tak rozradowało, że aż się śmiała z radości. Tak, z radości można i płakać, ale można się też i śmiać. No i powiedziała, że każdy, kto to usłyszy, że ona powiła, również będzie się z tego śmiał z radości. Idąc dalej, po urodzeniu Izaaka, został on 8 dnia obrzezany, a więc to był pierwszy człowiek, który został obrzezany, mając 8 dni. Wszyscy wcześniejsi, którzy byli, owszem, obrzezanie już miało miejsce, ale to byli dorośli ludzie, natomiast Izaak jest tym pierwszym, który został obrzezany, mając 8 dni. A potem jest powiedziane, w wierszu 8, przechodzimy w ten sposób do drugiego tematu, że został odstawiony od piersi matki, a więc Sary. W innym miejscu jest powiedziane, i zwłaszcza do was, młodych matek, w tym momencie kieruję moje słowo, że miał 3 lata, gdy został odstawiony od piersi matki. Ja też byłem odstawiony od piersi matki, kiedy miałem 3 lata. A zdaje się nawet trochę jeszcze dłużej. 2,5, moja żona lepiej wie. Dlatego jestem taki mądry, widzicie, bo 2,5 roku ssałem matkę, piersi matki. Bo podobno dzieci, które są długo karmione mlekiem matki, ach, nie będę w te tematy wchodził, bo jestem laikiem, ale są zdrowsze niż wychowane na bebiku, są mądrzejsze, i tak dalej. Nawet dzisiaj gdzieś tam przez przypadek w internecie czytając, zauważyłem, że dzieci karmione piersią matki są bardziej odporne na choroby nowotworowe niż karmione mlekiem krowim. Bo mleko krowie to jest dla cieląt, a nie dla ludzi. A więc młode matki, nie bądźcie wygodne, karmcie wasze dzieci swoim mlekiem. Po to wam Bóg dał odpowiednie urządzenia, żebyście swoim mlekiem karmiły wasze dzieci. Krzywdę robicie waszemu potomstwu. No w każdym razie Sara 3 lata karmiła Izaaka swoim mlekiem. Ja nie wiem, jak się to mogło stać. Ale to jeszcze raz dowodzi, że Bóg jest Bogiem cudów. Wyobrażacie sobie prawie 100-letnią kobietę karmiącą piersią? Kto sobie wyobraża? Ale u Boga wszystkie rzeczy są możliwe. U Boga wszystkie rzeczy są możliwe. Sara 3 lata karmiła Izaaka, zanim został odstawiony od piersi. I wiersz 8 także powiada, że kiedy Izaak został odstawiony od piersi, to Abraham, taki był wtedy zwyczaj, taki był porządek, wyprawił, urządził ucztę. Tak się zwykle robiło, kiedy dziecko było odstawiane od piersi matki, to ojciec wydawał ucztę, zapraszając sąsiadów i tak dalej, by się razem z nim radowali, że oto dziecko wchodzi w nowy etap, w nowy okres życia. I właśnie wtedy, podczas tej uroczystości, kiedy obchodzono uroczystość w związku z odstawieniem Izaaka, nastąpiła rzecz niewłaściwa. No, nastąpiło coś, czego prawdopodobnie ani Sara, ani Abraham nie brali pod uwagę. Bo to wiersz 9 powiada, że Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, a więc Ismael, który się wcześniej urodził, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka. Szydzi, kpi, drwi, przedrzeźnia się z jej synem, z Izaakiem, z tym 3-letnim chłopcem. A więc jakąś mu tam krzywdę, przykrość wyrządzał. Pomyślcie przez chwilę nad tym przypadkiem, nad tą sytuacją. Przecież wcześniej czytaliśmy, nie tak dawno czytaliśmy, w 16 rozdziale czytaliśmy, że kiedy Hagar zorientowała się, że zaczęła pogardzać swoją panią Sarą, a więc tą, tym dobroczyńcą Sarą, która to jej uczyniła. A tu nagle jej syn to samo zaczyna robić. Pomyślcie, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że albo go tak wychowała, tak go nastroiła, tak go przygotowała. Ty widzisz, ty jesteś tym pierworodnym, ale ten oto bękat się teraz pojawił. Gdyby nie on, ty byś był dziedzicem wszystkiego. A więc wpajała w niego niechęć do Izaaka. Albo on, widząc postępowanie swojej matki, a więc ona go tego uczyła, albo tak jak się to mówi, że dziecko wyssało to z mlekiem matki. A więc wyssało tę nienawiść do Sary. Urodziło się już z bakcylem, z swoim DNA uprzedzenia nienawiści do Sary. Bo tak postępowała jego matka, gdy była w ciąży. Nim w ciąży. Kochane matki, drogie matki, pamiętajcie, że to ma swoje przełożenie, gdy w waszym łonie jest dziecko. To ma przełożenie na to dziecko. Ono odbiera wasze emocje. Jeśli wasze emocje są negatywne, na przykład w stosunku do męża albo kogoś innego z otoczenia, to gdzieś to się w nim kumuluje. Powiecie, ale to jak to jest możliwe? To jest możliwe. Nauka do tego dochodzi teraz. Naukowcy do tego dochodzą, że my jesteśmy, że dzieci są tak połączone z organizmem matki, że wsysają, wchłaniają to, co przeżywa matka. Jeśli się matka stresuje podczas ciąży, to dzieci się potem rodzą nerwowe, dzieci potem przeżywają, przejmują to. I to jest taki ewidentny przykład. Hagar żyła w uprzedzeniu do Sary. A ponieważ no, Sara była prawowitą żoną Abrahama, no to niewiele mogła zrobić w związku z tym. Ale oto te swoje bakcyle uprzedzenia, jak gdyby nienawiści do Hagar przekazała swojemu synowi i teraz jej syn zaczyna wyładowywać się na Izaaka. Zaczyna swoje uprzedzenia, to, co zostało mu przekazane, objawiać w relacjach z Izaakiem. A przecież mógł zupełnie inną postawę zająć. Choć różne to były matki, Hagar i Sara, ale mieli wspólnego ojca. Tak czy owak, byli braćmi. Prawda? Byli braćmi. Choćby ze względu na ojca Abrahama, byli braćmi. A więc jako starszy syn, mógł wykazywać miłość, uprzejmość, mógł się opiekować tym młodszym braciszkiem, mógł zupełnie inną postawę zająć, ale szedł śladami swojej matki, która miała uprzedzenie do Sary, on zaczął mieć uprzedzenie do swojego brata. A więc to nie jest błaha sprawa, to jest ważna sprawa, żeby zwłaszcza ci, którzy spodziewają się dzieci, żeby wiedzieli, że przekazują w tym czasie swoje emocje dziecku, z którym są nierozerwalnie złączeni. I oto do czego doszło. Do tego doszło, iż w wierszu 10 jest mowa o tym, iż Sara to zauważyła. Sara to zauważyła, że syn Hagar Ismael drwi, kpi z jej syna, szydzi z jej syna Izaaka. I popatrzcie, czego zażądała Sara. Sara zażądała, aby Abraham jako głowa rodziny podjął decyzję. Ona jako kobieta tej decyzji podjąć nie mogła. Kobieta musi pamiętać, że jest głowa, tą głową w rodzinie jest mąż. I ona sama nie powinna podejmować decyzji, ale konsultować, uzgadniać decyzję ze swoim mężem. Już kiedyś mówiłem, to Ewa sama bez konsultacji z Adamem podjęła taką myśl, podjęła decyzję i popełniła dramatyczny błąd, który mści się do dzisiaj na rodzaju ludzkim. Sara, jako że była pokorną kobietą, jako że rozumiała pewne zależności w małżeństwie, popatrzcie, przyszła do Abrahama i powiedziała Abrahamie, no musisz zrobić porządek. Jesteś głową w tej rodzinie, jesteś mężem, jesteś ojcem Izaaka, musisz zrobić porządek. Problem tylko się sprowadza do tego, że przyszła z gotową receptą. Zauważacie to? Że nie powiedziała Abrahamie, mężu, podejmij jakąś decyzję, tak jak ci twoja mądrość nakazuje. Tak jak ty uważasz, że powinno być najlepiej. Nie, ona, wiersz 10, zwróćmy na niego uwagę, wiersz 10 powiada, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę i jej syna. No i co miał Abraham zrobić? Miał inną opcję? Miał inną możliwość? Oczywiście, mógł doprowadzić do scysji, mógł doprowadzić do kłótni, wrzawy i tak dalej, no ale zdaje się, z charakteru Abrahama to nie wynikało. Zdaje się, że Abraham był taki dziadziuś. No więc ona przyszła z gotową propozycją. Wypędź niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn jej, syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Wiersz 11 powiada, że słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna Ismaela. No bo to był jego syn, a Sara nie musiała darzyć Ismaela takimi uczuciami jak on, Abraham. Panie Boże, wybacz mi, bo ja Ciebie nie rozumiem. Nie rozumiem Ciebie z tego powodu, coś powiedział w wierszu 12. Mężowie, posłuchajcie. Posłuchajcie. Lecz Bóg rzekł do Abrahama. Niech Ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy Twojej. Cokolwiek. Siostry, Wy tego nie słyszycie. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej. No i gdzież tu męskość? No i gdzież tu car i król w domu? Jak musi posłuchać tego, co mówi żona. I to jeszcze z nakazu Boga. Nie może tupnąć nogą cicho, babo? Nie może. Dlaczego? Bo mu Bóg na to nie pozwala. Abrahamie, posłuchaj tego, co ci mówi twoja żona. No, z tego... I to, słuchajcie, to nie jest pierwszy raz. Pamiętacie, myśmy poprzednio, mówiąc o tym, trochę poszerzyli ten temat. Ale okazuje się, że... Oj, że i mężczyźni od czasu do czasu muszą przynajmniej dwa razy posłuchać żonę swoją. Tak, tak, Łukasz? Musimy, bracia, nie ma rady. Weszliśmy, musimy razem ciągnąć. A więc, Abrahamie, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy jej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, posłuchaj jej. No i doszło. Do czego doszło? Kiedy Abraham posłuchał swoją żonę Sarę, dalej czytamy, że od wiersza 14, że Abraham wstał wcześnie rano, wziął chleb, bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeba. A więc odprawił ją, odprawił Hagar wraz z jej synem Izaakiem. Może tak. To jest tak ważny temat, bo tu w sposób symboliczny apostoł Paweł to w liście do Galacjan w 4 rozdziale od 21 do 31 wiersza komentuje i wyjaśnia, co to, jakie to ma symboliczne znaczenie. Bo Ismael to jest to jest owoc ciała, to jest ciało. W cielesny sposób, kombinacją Sary, Abrahama i Hagar się pojawił. Izak to jest syn obietnicy. Pojawił się, ponieważ Bóg obiecał i Bóg tę obietnicę zrealizował. I oto w liście do Galacjan apostoł Paweł powiada, że w każdym z nas jest to nasienie Izaaka duchowe i jest nasienie Adamowe cielesne. Izaaka duchowe, Chrystus, i cielesne, czyli Ismaelowe. I apostoł Paweł tam podkreśla dwie prawdy. Uczula nas na co? Żebyśmy byli tego świadomi, że to Ismael prześladował Izaaka. A więc to, co cielesne, usiłuje prześladować w nas to, co duchowe. Zawsze jako pierwszy głos zabiera Ismael, ciało. Ono reaguje. A wystarczy, że ktoś nam coś przykrego powie, natychmiast Ismael się w nas odzywa. Natychmiast dostajemy wysokiego ciśnienia, purpurowiemy, prawda? A więc Ismael się odzywa. Paweł mówi, w każdym człowieku są te dwa rodzaje. Cielesność, która jest reprezentowana przez Ismaela, i duchowość reprezentowana przez Izaaka. I że zawsze to, co duchowe, było od samego początku gnębione, prześladowane przez to, co cielesne. No, wystarczy, że przypomnimy sobie dwóch synów Adama. Kaina i Abla. Kain był symbolem cielesności. Abel był symbolem duchowości. Kto kogo prześladował? Kto kogo uśmiercił? To, co cielesne, Kain uśmiercił. Uśmiercił Abla. Dlatego w Nowym Testamencie jest powiedziane, że w nas zmaga się, walczy. To, co duchowe, z tym, co cielesne. To, co cielesne, z tym, co duchowe. I Paweł powiada, że duch walczy, zmaga się z ciałem, a ciało zmaga się z duchem. Bracia i siostry, tak jest? Mówicie, że nie? No niech ktoś pokręci głową, że tak nie jest. Tak jest. Tak, toczy się w nas ogromny bój. Tu jest ta zażarta walka między tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Z tym, co ciało. Z ciała, z duchem. List do Galacjan, 5 rozdział o tym mówi. I powiada dalej Paweł, że ten, kto się decyduje stawać po stronie ciała, Królestwa Bożego nie odziedziczy. Dlatego Paweł powiada, wypędźcie Ismaela. A więc my mamy uśmiercać Ismaela, wypędzać Ismaela. Tak jak zrobił to Abraham. Abraham, no trochę mu było szkoda. No, ociągał się, ale w końcu wypędził Hagar i Ismaela. I Paweł powiada, wy także macie to samo zrobić. Pozbyć się starej cielesnej natury. W jaki sposób? Ukrzyżować. To, co stare, a więc Ismael, cielesna natura ma być ukrzyżowana. Ma być ukrzyżowana. A więc popatrzcie, Abel i Kain, mówiłem o tym. Spójrzcie dalej, żeby zobaczyć następne przykłady. Saul i Dawid. Saul jest symbolem cielesności, Dawid jest symbolem duchowości. Kto kogo prześladował? Kto za kim po górach wysyłał wojsko? Saul za Dawidem. No, moglibyśmy tak iść dalej. Popatrzcie na Dawida i jego żonę. Jego żona, symbol, córka Saula, córka cielesności. Kiedy zobaczyła pełnego entuzjazmu, śpiewającego, radującego się, że oto skrzynia pańska jest wprowadzana do Jerozolimy po tylu miesiącach nieobecności, Dawid aż pląsał z radości.
A ona patrzyła surowym wzrokiem. No, król? Nie przystoi. A więc znowu tutaj cielesność chce zdominować duchowość. I wracamy jeszcze raz do tej myśli. W każdym z nas jest to samo. Cielesność i duchowość. Cielesność ma być ukrzyżowana, aby uczynków ciała, nie dopuszczać ciała do głosu, nie dopuszczać do zdominowania naszego życia przez ciało. Gdy ciało chce się obrażać, Duch Święty, Duch podpowiada przebacz. No i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, w tym obrazie tutaj widzimy w formie symbolicznej to, co jest rzeczywistością w sensie duchowym w naszym życiu. I tak Hagar została wypędzona na pustynię Berszeby i został Izak z Sarą i Abraham. No, ważny też jest, ciekawy też jest ten fragment powtórnego spotkania się Abrahama z Abimelechem. Spotkali się znowu. Abimelech przyszedł do Abrahama. I to jest także, tu jest także ważna myśl. Słowem, chodziło Abimelechowi o to, żeby być pojednanym w zgodzie z Abrahamem. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że Abraham ma społeczność z Bogiem. Po tym czasie rzekł Abimelech i Pilo i Pikol, dowódca, to czytam wiersz 22, musimy przyspieszyć, dowódca jego wojska do Abrahama, tak, Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Przysięgnij mi teraz. A więc zawrzyj ze mną przymierze. Już poprzednio mówiłem, że podziwiam Abimelecha, bo w nim jest wiele z ducha Nowego Testamentu. Jest z ducha Nowego Testamentu i tutaj także. Abimelech się zorientował, że Bóg błogosławi Abrahama, że Bóg błogosławi tego człowieka, że nad Abrahamem spoczywa namaszczenie, że Boże błogosławieństwo spływa na Abrahama. Dlatego chciał mieć z nim dobre relacje, ułożone relacje, bo był świadomy, że skoro na Abrahama spływa namaszczenie i błogosławieństwo, to jeśli on będzie miał z nim dobre relacje, nie będzie poróżnienia, to błogosławieństwo będzie spływać także i na niego, na Abimelecha. I to, widzicie, jest jeszcze jeden z takich maleńkich dowodów, że społeczność z ludem Bożym, na który spływa Boże błogosławieństwo, jest bardzo ważna. Czy możecie na to powiedzieć amen? Bo jeśli idziesz tam, gdzie Pan daje błogosławieństwo, to tam to błogosławieństwo spływa i na ciebie. Gdy błogosławieństwo spływało na Abrahama, to Abimelech, choć to był poganin, ale on uświadomił sobie, że jeśli on będzie blisko Abrahama, będzie z nim pojednany, będzie z nim w przymierzu, to błogosławieństwo będzie i jemu się dostawać. Lot, biedaczek, tego nie rozumiał. Odłączył się od Abrahama i co go spotkało, tośmy mówili. I to jest taka głośno mówiąca przestroga, kierowana przy okazji tego fragmentu do tych wszystkich, którzy czy pójdą do zboru, czy nie pójdą, czy będą w zborze, czy nie będą, to im jest wszystko jedno. Nawet źle się czują, jak muszą rano wstać i iść do zboru. Komu krzywdę robią? Pamiętajcie, poganin Abimelech miał większe poznanie niż niejeden tak zwany chrześcijanin. Bo on szedł tam, gdzie się spodziewał, że będzie spływać na niego Boże błogosławieństwo. I szukał relacji z Abrahamem. Bo widział, że Bóg we wszystkim błogosławi Abrahamowi. A przecież Biblia powiada, że to poprzez Kościół spływa rozliczne Boże błogosławieństwo. A więc jeśli chcesz się stać uczestnikiem tego błogosławieństwa, szukaj społeczności z Kościołem, a nie izoluj się, nie uciekaj. krzywdę sobie, gwałt swojej duszy zadają ci, którzy zamiast lgnąć do tego Abrahama, od niego uciekają. W każdym razie Abimelech to naprawdę mądry człowiek. Jest w nim coś z chrześcijańskiego, prawego chrześcijańskiego ducha. Z nim się jeszcze raz spotkamy. Z Abimelechem jeszcze raz się spotkamy, ale już przy okazji, gdy będziemy mówić o Izaaku, bo on się jeszcze raz pojawi. Jeszcze raz się pojawi. A dzisiaj już będziemy kończyć. Niech Pan nas błogosławi. Zaraz zobaczymy, co to jest za następne. Tak, przeczytajcie sobie w domu rozdział 22. Za tydzień będziemy mówić o wydarzeniach w rozdziale 22. Niech Was Pan błogosławi.